Dzień dobry, minister Jakub Kumoch, szef Biura Spraw Zagranicznych, tak to się chyba nazywa w Kancelarii Prezydenta.
Biuro Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry.
W każdym razie główny doradca i minister prezydenta od zagranicy i o zagranicy będziemy przynajmniej na początku rozmawiać, bo jeżeli wierzyć szefom wywiadów amerykańskiego i ukraińskiego, to grozi nam potężna wojna tuż za naszą granicą wschodnią.
Zawsze od 2014 roku grozi nam, a w zasadzie trwa wojna za naszą granicą wschodnią, bo agresja rosyjska na Ukrainę tak naprawdę nigdy się nie skończyła. Ale grozi jej eskalacja. Tak, Rosja robi wszystko, żeby eskalować. Mało tego, to nie jest pierwszy raz, kiedy eskaluje. Rosja, jak to ktoś ładnie ujął, tworzy problemy po to, aby potem uczestniczyć w ich rozwiązaniu. Oczywiście na swoich warunkach.
Premier Morawiecki zauważa, że nawet kiedy Rosja zajmowała Krym i gdy odrywała Ługańsk i Donieck, no to nie było na granicy rosyjsko-ukraińskiej aż tylu żołnierzy. Tam jest w tej chwili prawie 100 tysięcy żołnierzy.
Znaczy, no nie wiemy do końca, ilu było wtedy żołnierzy, bo jak wiemy, Putin bardzo długo zaprzeczał, że w ogóle są jacykolwiek żołnierze na terytorium Ukrainy.
Ale są jakieś dane wywiadowcze, prawda? Są jakieś
oczywiście,
szacunki.
Że Rosja gromadzi siły w pobliżu granicy z Ukrainą. To jest fakt. Nie jest powiedziane, że inne siły nie mogą być bardzo szybko zgromadzone wzdłuż drugiej części granicy. Rosja mobilizuje swoją armię i przenosi ją w bardzo szybkim czasie.
Ale robi to w jakimś konkretnym celu. Kirył Budanów, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, człowiek chyba najlepiej poinformowany, jeśli chodzi przynajmniej o ukraińską stronę, podaje nawet daty. On mówi, że pod koniec stycznia lub na początku lutego i mówi, jak miałby wyglądać ten atak. Ten atak obejmowałby, cytuję, naloty, ataki artyleryjskie i pancerne, ataki z powietrza na wschodzie, desanty w Odesie i Mariupolu, czyli na południu od Krymu, oraz, uwaga, proszę państwa, mniejsze najazdy przez Białoruś.
Czyli przez granicę białoruską, bo Białoruś wojskowo jest w dużym stopniu zintegrowana z Rosją i prawdopodobnie, gdyby doszło do czegoś takiego, to byłby to znakomity pretekst, żeby jeszcze bardziej zacieśnić pętlę.
To by oznaczało również, no, po pierwsze, że Białoruś będzie pod całkowitym protektoratem Rosji, ale to premier sugeruje i premier mówi, zresztą nie tylko premier, bardzo wielu analityków, że tak naprawdę ta sytuacja z migrantami jest również po to, żeby usprawiedliwić większą obecność Rosji na Białorusi.
Jest to bardzo możliwe. Pierwsze pytanie, które się pojawia, to dlaczego polska granica została zaatakowana? Zastanawiał się pan kiedyś nad tym?
No, była łotewska i
litewska. Była, tak? Ale bardzo szybko się skończyło i nie było takiego działania jak na polskiej. Otóż nasza hipoteza jest bardzo prosta, dlatego że właśnie Polska się broni. Że to jest trochę zasada geparda. Gepard atakuje wtedy, kiedy się ucieka, a nie czyli zwierzę, które szybko biegnie. Natomiast nie atakuje zwierząt, które się powoli przechodzą. I Rosja tutaj zachowała się, czy Białoruś zachowała się w imieniu Rosji, można powiedzieć, w podobny sposób. Ona testuje zdolność obronną polskiej granicy. Litwa nie weszła do takiej fazy. Litewska granica jest dłuższa od polskiej granicy, a pilnują znacznie mniej strażników, znacznie mniejsze siły ją pilnują i zastanowi się, no, czy migranci nie przechodzą dzisiaj przez litewską i łotewską granicę. Co tak by skłania Łukaszenkę, żeby tę masę ludzi nie przerzucić
przez
inne...
pytanie, bo pan zadaje pytanie, panie ministrze. Właściwie dobrze, no to odpowiedzmy na pytanie. Dlaczego właściwie Łukaszenka rozpoczął tę wojnę? Tylko dlatego, że poczuł się urażony sankcjami i chciał coś wytargować z Unią Europejską?
No, wchodzenie w duszę Aleksandra Łukaszenki jest może moją najgorszą specjalnością. Myślę, że mało kto chciałby się w tej duszy znaleźć. Natomiast wydaje mi się, że to są dwie fazy. Po pierwsze, on próbował metodą szaleńca wywołać kryzys i doprowadzić do negocjacji z samym sobą. To znaczy tak, żeby Unia,
czyli
czy
to,
żeby,
co
żeby
pan
Zachód...
mówił, metoda Putina, prawda?
Natomiast w małej skali, natomiast w momencie, jak się do tego włączyła Rosja, widzimy, że Rosja się do tego politycznie włączyła, to zadajemy sobie pytanie i to pytanie oczywiście nie ma odpowiedzi. Powiedzmy sobie, że pewne odpowiedzi mamy, że tutaj tak naprawdę uchodźcy są, czy migranci w zasadzie, bo tu uchodźców jest bardzo, bardzo niewielu, powiedzmy są pojedyncze, bym powiedział, przypadki. Migranci są jedynie przykrywką dla testowania polskiej granicy. Jak się zachowamy? No, jak się zachowujemy, jeżeli mamy na przykład wojsko na granicy?
Panie ministrze, zwracam się do ministra Jakuba Kumocha z Kancelarii Prezydenta. Panie ministrze, to wrócę do sprawy ewentualnego konfliktu, przyszłego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dobrze mówię. No, przyjechała do Polski szefowa amerykańskiego wywiadu i ona poprosiła o spotkanie z premierem. Takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień.
Jak również spotykała się z ministrem Szrotem w kancelarii prezydenta. Byłem
pani
poza
Evry Haines przyjeżdża do Polski, no nie po to, żeby sprawdzić, gdzie podają lepszą kawę.
Nie. Przyjeżdża i to bardzo w poważnej sprawie. Amerykanom i naszym sojusznikom bardzo jesteśmy też wdzięczni za monitorowanie tej sytuacji, za informacje, które otrzymujemy. No, oczywiście nie wszystkimi się mogę podzielić. Natomiast dobrze, że zwrócono uwagę na działania Rosji, że tym razem to nie jest w ten sposób, że natychmiast podejmujemy dialog z Rosją. Najpierw patrzymy, co Rosja planuje.
New York Times pisze, że chodzi o zbudowanie wspólnego bloku Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
Jeszcze państw bałtyckich tam zdaje się napisane. Ale to wczoraj pan redaktor sobie z tutaj tych państw nie z wizyty pan premier Dworowa.
Rozumiem, są Unią Europejską.
Tak. Tylko, że bardziej zaangażowane niż Portugalia czy Irlandia na przykład.
Chodzi generalnie o to, żeby ten wspólny blok jasno powiedział Putinowi, że my się na to nie zgadzamy. Czy pana zdaniem, to jest ostatnie pytanie w tej sprawie, jest szansa na to, by Unia Europejska twardo stanęła i powiedziała Putinowi nie możesz wchodzić na Ukrainę bardziej niż już jesteś.
My za każdym razem mówimy, że jest szansa i z pewnym niepokojem obserwujemy te tendencje na Zachodzie, które mówią, że za każdym razem należy ustępować, za każdym razem należy rozmawiać i że nie ma nic innego wyjścia niż dialog z Putinem, bo w ten sposób Putin osiąga co chce. No, mówimy o Nord Stream 2, mówimy o rozpoczęciu działania przez coś, co uważamy za zagrożenie dla znacznej części Europy. Przed chwilą widzieliśmy konsekwencje tego, widzieliśmy szantaże gazowe.
Panie ministrze, możemy bez końca o Ukrainie i o Białorusi,
jest tendencja, która przeważa i ta tendencja wcale nie jest taka jaką byśmy pewnie obaj chcieli widzieć.
Bardzo ważna sprawa krajowa, właściwie też międzynarodowa, globalna, to pandemia. No i pojawia się pomysł, by stworzyć takie prawo, które pozwalałoby pracodawcy, by sprawdzał, czy jego pracownicy są zaszczepieni i mógł jakoś w to ingerować. Czy prezydent podpisałby taką ustawę?
Prezydent wypowiada się na temat ustaw wtedy, kiedy trafią na jego biurko, a trafiają po przyjęciu ich przez Sejm i Senat. Więc, bo inaczej po prostu nie można komentować czegoś, czego nie ma. Natomiast ja mogę powiedzieć, co prezydent mówi o samym szczepieniu. Prezydent bardzo jasno zachęca obywateli do szczepienia się.
Wszyscy zachęcają, tylko jakoś skutków.
Tak, jednocześnie uważa, że nie jest, że sama jakby stworzenie przymusu państwowego nie jest realne po prostu. Nie przyniesie rezultatów.
Natomiast nie będzie przymusu państwa. W Austrii próbują,
tylko proszę zobaczyć, a w Holandii też próbują, prawda? Musimy brać pod uwagę koszty społeczne. Ja mówię z perspektywy osoby, która jest czterema dawkami zaszczepiona.
Jakim cudem?
No bo byłem ambasadorem w Turcji, dostałem dwie chińskie, a potem jak przyjechałem do Polski, to poprosiłem również o dwie certyfikowane w naszym kraju. Pan prezydent również jest zaszczepiony, przeszedł sam COVID i bardzo
człowiek
wielokrotnie
zaszczepiony
mówił,
czterema dawkami, rekordzista Europy.
Jestem rekordzista Europy, tak.
Minister Jakub Kumoch jest naszym gościem, ale już tylko w internetach. rmf24interia.pl. Tam nas szukajcie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, to dokończmy sprawę tych szczepionek, dlatego że wiadomo, i to nie jest wina prezydenta, właściwie można powiedzieć, to niczyja wina, tak się po prostu złożyło, że Polacy nie chcą się szczepić.
Nie tylko Polacy, to jest w ogóle problem. To jest problem światowy, to jest fenomen, który istnieje.
Z tym, że jak spojrzymy na statystyki, no to w Niemczech ponad 2/3, prawie 70%, w Austrii również prawie 70% obywateli się zaszczepiło, u nas ledwie ponad 50%.
No, z kolei jeszcze inne kraje na południu o nas miewają gorsze wyniki. Niestety jest to kombinacja pewnych czynników społecznych i powiedzmy sobie jasno, czy prezydent jest zadowolony z tego, że część ludzi się nie chce szczepić? Nie jest zadowolony.
Nie ma pan
ludzie
takiego
powinni się
wrażenia,
szczepić.
Że właśnie opozycja tutaj mówi, proszę, to wasz elektorat się nie szczepi. I pokazuje mapy poparcia.
Tutaj trudno mi oceniać, bo ja nie stoję w lokalu wyborczym i nie jestem w stanie zajrzeć ani w duszę Łukaszenki, ani w kartę wyborczą wyborcy.
Oczywiście, że nie wiemy, kto się tak naprawdę
szczepi. Ruchy antyszczepionkowe chyba zasadniczo wcześniej, bo to nie są tylko ruchy antyszczepionkowe, to jest szersze zjawisko niż ruchy antyszczepionkowe, to było zjawisko raczej wielkomiejskie.
A to akurat prawda. W Stanach wynikało, że najbardziej koronosceptyczni są mieszkańcy wielkich miast, aczkolwiek najgorzej szczepieniami jest w terenach niewielkich.
Tylko, że tam chyba jest kombinacja kilku czynników, przynajmniej tak jak obserwuję to nie tylko w Polsce, ale w innych innych krajach, że ruch antyszczepionkowy to jest jakby wierzchołek góry lodowej, no dobrze, natomiast dużo ludzi jest takich, którzy po prostu mówią, no nie wiem, no może spróbuję. Poza tym chyba tendencja do szczepienia rośnie, jeżeli wokół następują zachorowania, prawda? Wtedy, a COVID jest jakby zjawiskiem wielkomiejskim. Też w naszym
mierze... Po prostu łatwiej spotkać obok sąsiada,
no łatwiej, no jeżeli we wsi nikt nie zachorował, to często jest taki argument, no nikt u nas nie choruje. No moim zdaniem błędny argument, należy się szczepić. Jeszcze raz podkreślam, pan prezydent zachęca, będzie zachęcać do szczepień.
Mówi to człowiek, 4 razy zaszczepiony.
4 razy zaszczepiony.
Pan jest tak
dwa razy, no w sumie, bo 2 dawki.
Czterema dawkami.
No w każdym razie pochwaliłem się jeszcze, jak byłem ambasadorem w Turcji, że przyjąłem 3 dawkę i dzień później zobaczyłem, że Turcja wprowadza 3 dawkę. Uznałem się widocznie za pioniera tego ruchu.
To panie ministrze, tak, w takim razie zostawmy już pańskie dawki. Mhm. Wygląda na to, że rysuje się kolejny konflikt, tym razem jeszcze poważniejszy niż zawsze, z Unią Europejską o sądownictwo.
Z Komisją, bo to Unia to państwa, to członkowskie.
Z Komisją Europejską ma pan rację i z... tym razem konflikt wygląda na poważniejszy, dlatego że Komisja Europejska i TSUE uznały, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest normalnym sądem, dlatego powinniśmy ją znieść. My się opieramy, w związku z tym nałożono na nas karę 1 000 000 euro dziennie, a to jest stary element, ale nowe jest to, że Solidarna Polska mówi, że my z Izby Dyscyplinarnej bronić będziemy jak niepodległości oraz B, szykuje się nowa fala konfliktu, mianowicie Polska chce zmieniać sądownictwo, chce je spłaszczać, jak mówi PiS, czyli zrównywać sądy okręgowe. Pan tak się zastanawia, co znaczy spłaszczać. Spłaszczać to znaczy na przykład, że zamiast sądów rejonowych i okręgowych będą tylko jedne sądy okręgowe.
Nie wchodząc w szczegóły, ale bardzo ładnie bym powiedział, bronić Izby jak niepodległości, no bo jest takie wrażenie w polskim i to no jest tylko, ja znam tylko w polskim języku, bronić jak niepodległości. Niepodległość jest czymś świętym dla Polaków i tutaj chyba pewne sprawy dotyczą właśnie pewnej suwerenności, która nie została do końca przekazana Komisji Europejskiej i na tym polega też spór. I ten spór niekiedy przez to bywa sporem mocno emocjonalnym, no bo dotyczy to sprawy samego istnienia, funkcjonowania państwa.
To nie dotyczy tylko emocji. Jeżeli Unia Europejska, jeżeli TSUE nakłada na Polskę karę, to nie mówimy już o tym, że ktoś się na kogoś obraził, tylko na przykład mówimy o 1 000 000 euro dziennie.
No jest oczywiście to problem. Jest to oczywiście problem, ale z drugiej strony też jest poważnym problemem, jeżeli instytucje wykraczające poza swoje kompetencje starają się wpływać na sferę funkcjonowania państwa, które nie została im w żaden sposób przyznana. I tutaj mamy poważną zagwozdkę.
No tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią dokładnie to samo. To co pan mówi prezydent, że Unia Europejska nie ma do tego prawa.
No bo nie ma. Bo no to jest właśnie na tym polega ten problem.
To ja teraz odegram rolę Unii Europejskiej. Nie mamy pańskiego...
Komisji
Europejskiej. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz?
I pan tu nie krzyczy na pracownika naszej szatni. No oczywiście. Znana scena i znany sposób postępowania. Jest to problem. Oczywiście. No,
to
niedawno
jest
rozmowy, bardzo istotne i bardzo, bardzo, bardzo ważne zagadnienie, które się pojawiło w czasie ostatnich lat, bo pamiętajmy o tym, że ten tak zwany spór między Polską a Komisją tak naprawdę jest w dużej części sporem między Komisją a Radą o kompetencje. O to, czy do kogo należy tak naprawdę kompetencje, kto rządzi Unią Europejską. Formalnie powinna być Rada. Rada ma artykuł 7.
Rada to
państwa. Rada to państwa członkowskie, które się zbierają. One są założycielami Unii. I one są Unią Europejską. Wtedy, jeżeli występuje Rada, to wtedy występuje Unia Europejska. No tutaj wobec Polski na poziomie Rady tak naprawdę nic się nie toczy.
Na poziomie Rady nie.
Na poziomie Rady nie, bo w Radzie Polska potrafi zablokować wszystko, co robi Komisja. No a Komisja jest z kolei instytucją powołaną przez Radę i Parlament do zarządzania. Jest jakby, można powiedzieć, rządem w cudzysłowie. Tak jak rząd nie może sobie uzurpować pewnych kompetencji jemu nieprzyznanych konstytucją, tak i komisja. Ale tak jest, zgadzam się.
Zostawiamy wykład, kto jest kim. Zasadniczo sprawdza
się... Nie mają naszego płaszcza. Nie mają naszego płaszcza i co im zrobimy.
Z waszej perspektywy wygląda to tak. Zabrali nam płaszcz, to jest nasz płaszcz, chcemy go oddać. Oni mówią, że nie dadzą.
No wyszła ta sprawa poza już ramy prawne, a weszła w fazę, nazwijmy to, przemocy instytucjonalnej.
Pan to nazywa przemocą, ja to nazywam polityką.
No to No chyba się zgadzamy, bo czasami w polityce bywają elementy przemocy.
No dobrze, ale to w takim razie niech mi pan powie, jak mamy to zamiar zakończyć. No bo mamy zamiar się tak droczyć albo walczyć z Unią do końca.
To też proszę pamiętać o tym, że tutaj nie do końca, nie tylko my decydujemy o rozwoju tej sytuacji. Oczywiście Polska może pójść na ustępstwa pełne, to znaczy powiedzieć, no dobrze, wracamy do tego, co było, przepraszamy za wszystko, co się stało. Gdyby nawet tak się stało, załóżmy sobie, że to byłaby dobra droga. Moim zdaniem to nie jest dobra droga. Moim zdaniem akurat pewna część tych zmian idzie w dobrym kierunku. To nie jest też tak, że wszystkie one okazały się wspaniałe. Natomiast gdyby nawet tak się stało, to obawiam się, że reakcja poszczególnych komisarzy, którzy się stali takimi stalkerami Polski.
Stalkerami?
Tak, takimi będzie taka, że dalej wyjaśnienia polskiego rządu uważamy za niewystarczające, mamy poważne zaniepokojenie. Czyta się, jak Vera Jourova powiedzą, że liczy się globalna sytuacja, a nie poszczególne, globalna ocena, a nie poszczególne działania. No, to jest problem, no bo w momencie, jak mówimy globalna ocena, no, pan mi powie, że jestem brzydki, a panu powiem, że pan jest brzydki, to jest globalna ocena. Natomiast, jeżeli rozmawiamy o szczegółach, no to dochodzimy do pewnych konkluzji, prawda? No, tutaj jest to ciężka sytuacja. Też uważam, że popełniany jest mocny błąd ze strony komisji. Dlaczego? Dlatego, że takie sygnały o podziale w Unii Europejskiej, to już się stało podziałem wschód-zachód. To już nie jest tak, że to jest Polska, Węgry i wszyscy przeciwko nim. Absolutnie nie. Polska ma bardzo dużo zrozumienia z krajów wschodnich Unii i mało zrozumienia w krajach zachodnich Unii do tego, przynajmniej tak, oficjalnego. Ale widać to, prawda? Ten podział. Ten podział, który się zarysował. Dlaczego żaden kraj naszego regionu nie przystępuje do skarg przeciwko Polsce? Bo jest takie mówienie, no wiem, to przesadzają. No nawet prezydent socjaldemokratyczny Słowacji. I teraz co się dzieje? Łukaszenka, Putin też to widzą. I tu jest ten problem.
Panie, że zostawmy Unię Europejską jeszcze.
Po części efekt, to co mamy na granicy, nie powiem, że to jest efekt tego, ale to nie jest czynnik sprzyjający rozwiązaniu.
Panie ministrze, dlaczego Polacy zaczynają coraz gorzej oceniać prezydenta Dudę?
Polacy zaczynają oceniać prezydenta Dudę gorzej. Prezydent miał gorszy sondaż teraz, zdaje się, tak? Był spadek w sondażach.
52% Polaków kiepsko ocenia prezydenta źle lub zdecydowanie.
No tak, prezydent Duda miał zawsze notowania na takim poziomie między 40 a 50 parę procent. Ja rozumiem, że teraz czas jest dosyć trudny i dla gospodarki, bo jest inflacja nadchodzi fala COVID-u i pewna niepewność społeczna. I absolutnie to rozumiem. Mało tego, też trzeba spojrzeć na nasze działania, ile zrobiliśmy i jak wyglądała komunikacja.
Inflacji, czy pan myśli, że Adam Glapiński, prezes NBP, ma szansę na drugą kadencję?
A to już, jakbym tutaj na takie pytania odpowiadał, to już wchodziłbym bardzo mocno poza swoje kompetencje i zakres wiedzy.
To w każdym razie to jest
panie
decyzja prezydenta.
I inflacja, no niestety, występuje, nie powiem, że występuje na całym świecie i to nie jest problem. To jest problem. Dlaczego inflacja istnieje? No przecież wiemy dobrze. Dlaczego występuje inflacja? No bo w czasie walki z COVID-em, to trzeba jasno powiedzieć, ratowaliśmy miejsca pracy, cały świat ratował miejsca pracy. Jak się ratuje miejsca pracy?
Podsypując pieniędzy.
To już pan redaktor powiedział. A jak się podsypie pieniędzmi, to co by... No, ja rozumiem, że trochę tłumaczę z kolei do tego samego filmu się odwołując, jest zima i musi być zimno. To nie, chciałbym tak brzmieć,
tak jest odwieczne prawo natury.
Nasze pieniądze również inflacja zżera i moje i pańskie, więc jesteśmy oczywiście tego świadomi.
Prawda. No dobrze, tylko pan uważa, że to, jak rozumiem, czynniki zewnętrzne, nie zawinione przez prezydenta,
nie, to nie jest,
sprawiają,
to nie
jest, że sondaże są gorsze, słabsze.
Absolutnie. Co znaczy niezawinione przez prezydenta? No, proszę pamiętać, że
prezydent nie odpowiada za to, że jest inflacja.
Istnieje pewna tendencja, która po prostu występuje w sondażach. Ja zajmowałem się wcześniej obserwacją wyborczą.
Jaka
bardzo
tendencja?
Długo. No taka, że następuje przesunięcia sympatii. Że społeczeństwo przesuwa się w prawo, w lewo, a teraz w czasie, kiedy jest ewidentnie pewne powody, wiele rodzin ma do zaniepokojenia.
Dobra, czyli inflacja powoduje, że ludzie się przesuwają w stronę opozycji.
Inflacja oczywiście powoduje, że ludzie mogą być czasem niezadowolenie z rządzących rośnie. To jest oczywistość, to jest normalna
metoda. Z drugiej strony rządzący mówią, ale my was ratujemy przed wrogiem zewnętrznym.
Widocznie oczekiwanie jest w tym momencie również w kierunku, spojrzenie z kierunku własnego portfela. No, rozumiałe
to jest. Na
pewno, panie redaktorze, jest to sprawa, którą trzeba brać nie tylko pod uwagę, ale też trzeba trochę wziąć mea culpa, zrobić i pewien rachunek sumienia i pracować. Pamiętajmy, że prezydent miał też już spadki w sondażach i mimo wszystko dwa razy wybory wygrał.
Jako prezydent wygrał je raz.
No jeden, dobrze. No nie, no w pierwszych sondażach przed pierwszymi wyborami to w ogóle był kompletnie nieznaną postacią.
No dobrze, ale to zostawmy historię. Ja chcę spytać o to, co się dzieje teraz i zakończyć tę rozmowę pytaniem. Dobrze, czy prezydent w takim razie, nie wiem, ma swoich doradców od spraw ekonomicznych, czy prezydent spotyka się z rządem, czy prezydent rozmawia z rządem na temat inflacji, na temat walki z inflacją?
Cały czas się spotyka z rządem. Ja niestety tutaj mogę większą ilością szczegółów opowiedzieć o swoim zakresie, czyli o sprawie bezpieczeństwa granicy i polityki zagranicznej. Natomiast z tego, co słyszę, to prezydent jest cały czas w kontakcie i cały czas się spotyka. Panie Zresztą ministrze... trudno, żeby było inaczej. To byłoby straszne, gdyby prezydent się nie spotykał z rządem.
To, że prezydent rozmawia z rządem, to jest jedno. Jest pytanie tylko, czy te rozmowy dotyczą również inflacji?
Z tego, co wiem, dotyczą również inflacji.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Minister Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta był naszym gościem. Dobrze mówię?